Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami gości Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzisiaj będziemy sporo rozmawiać na temat sytuacji przemysłu morskiego transportu i nie tylko przemysłu okrętowego na świecie i w Polsce. Najpierw mieliśmy pandemię, która się jeszcze de facto nie skończyła. Trwa wojna w Ukrainie. Mamy kryzys energetyczny, który też nie wiadomo jak się skończy. Do tego mrozy potężne, które zbliżają się do Polski właściwie z dnia na dzień. Ma być coraz zimniej. No i to wszystko powoduje wzrost zapotrzebowania na transport morski. Mówię przede wszystkim o pandemii, wojnie w Ukrainie i kryzysie energetycznym. Jak obecnie wygląda sytuacja w światowym przemyśle okrętowym?
Więc ceny statków, może od tego zacznę, osiągnęły najwyższy poziom w historii. Ale nie oznacza to, że za tym poszedł wzrost rentowności stoczni, dlatego że koszty składowe produkcji okrętowej, takie jak ceny stali, koszty energii, koszty pracy, no i wysoka inflacja, czyli wysokie koszty obsługi kredytu, no wszystko to wpływa na to, że rentowność stoczni nie idzie za wzrostem cen statków. Ja może tak po kolei, bo sytuacja w przemyśle okrętowym jest w tej chwili typowa, dlatego że panuje jednocześnie i dobra koniunktura, i recesja.
No właśnie.
Dlaczego tak jest? Więc przemysł stoczniowy dzieli się tak zasadniczo na dwie grupy stoczni. Te wielkie, budujące ogromne kontenerowce, gazowce, LNG, masowce, takie jak koreański Daewoo, Hyundai czy Samsung, czy stocznie chińskie, te największe. A druga grupa stoczni to stocznie średnie lub mniejsze, tak jak na przykład holenderskie stocznie Damen, czy nasza polska stocznia remontowa Szybinnik. No i na świecie w branży stoczniowej w tej chwili zachodzą duże procesy konsolidacyjne. No obecnie niemal 100% globalnej produkcji w obszarze tych dużych kontenerowców, gazowców, LNG, zbiornikowców i masowców koncentruje się w 10 dużych grupach stoczniowych zlokalizowanych w Azji. No i właśnie w tym asortymencie jest silne ożywienie, którego niemal wyłącznym beneficjentem są stocznie azjatyckie. To i powiem więcej, możliwości produkcyjne tych stoczni są obecnie daleko niewystarczające, żeby zaspokoić obecny popyt. Na tą chwilę składane zamówienia mają coraz dłuższe terminy realizacji, 6, w niektórych wypadkach 8 lat i więcej. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą grupę stoczni, tych mniejszych i średnich, to tu w dalszym ciągu panuje recesja i występuje nadmiar mocy produkcyjnych pomimo globalnych procesów restrukturyzacyjnych. Na przykład od 2015 roku zamknięto na świecie 220 stoczni o potencjale produkcyjnym 19 milionów CGT. Według danych z Europe nadmiar mocy produkcyjnych kształtuje się obecnie na poziomie około 18%. Natomiast według analityków od roku 2025 w tym obszarze nastąpi duże ożywienie. I na jakiej podstawie owi analitycy to przewidują? Otóż w ciągu ostatnich lat nastąpiło ogromne zestarzenie się floty. No liczby tutaj są, jeżeli nie porażające, to robiące ogromne wrażenie. Na przykład na 125 tysięcy jednostek pływających zarejestrowanych 50 tysięcy ma 25 lat mniej więcej, no, czyli ponad wiek, na jaki standardowo są przeznaczone. Natomiast 23 tysiące są w przedziale wieku od 15 do 24 lat. No, czyli ten proces odnowy floty standardowy, który się normalnie, regularnie odbywa, jest mocno przesunięty w czasie, ale nastąpi. Dlatego, że w nieskończoność odnawiać klasy nie można. I ponad 90% dotyczy to właśnie tych mniejszych bądź średnich jednostek. I teraz dlaczego w ogóle do tego doszło? Dlaczego ten proces, bo tutaj wiąże się to z ogromną niepewnością, którą wprowadzają te regulacje ekologiczne, bo między innymi ten osłabiony pakiet Fit for 55 i inne.
Czyli Europa stawia siebie na osłabionej pozycji.
No właśnie, Europa, nie tylko Europa, ale i to też inno. No i przede wszystkim jest ogromna niepewność wśród armatorów. No dlaczego? No jest budowa statku, to jest przedsięwzięcie wieloletnie. No i zamawiane teraz jednostki wejdą do użytkowania w okresie, kiedy będą już obowiązywały te ograniczenia emisyjne. No i armatorzy mają dylemat, jaki napęd na przykład wybrać dla zamawianego statku. Mając do wyboru obecnie dostępne na rynku technologie. No obecnie trwają szeroko zakrojone badania nad napędami bezemisyjnymi, ale póki co jeszcze daleka droga przed nami, bo o ile na przykład producenci silników spalinowych na bezemisyjny amoniak są mocno zaawansowani w swoich pracach, to paliwa, czyli zielonego amoniaku, który trzeba wyprodukować, nie ma. I dostępne technologie, takie jak LNG, bio-LNG, metanol, rzeczywiście ograniczają emisję i tu widać duże ożywienie w budowie takich jednostek, ale wielkiego szału też nie ma. Armatorzy przyjęli taką pozycję wyczekującą, a nuż ktoś coś genialnego wymyśli, ale tak raczej się nie stanie. A
no nie wiemy, fuzja jądrowa wczoraj podobno sukces, przełom był, panie dyrektorze.
No. Tak, ale to też jeszcze lata nas czekają, zanim to wejdzie, tak powiedzmy, rynkowo będą powiedzmy dostępne napędy jądrowe, nawet na statkach. No i według analityków te zamówienia niebawem ruszą, bazując na dostępnych technologiach, moim zdaniem głównie LNG i bio-LNG. I ta odnowa floty, odłożona w czasie, mocno odłożona w czasie, musi nastąpić, dlatego że mówię, klasy statków, nieskończoność, nie można odnawiać. Także no, w dużym skrócie, bardzo dużym skrócie i uproszczeniu, co dzieje się na świecie w przemyśle okrętowym.
Ale zastanawiające jest też, bo zwracał pan uwagę, że część stoczni też koreańskich, ten przemysł ma też kłopoty. I z czego to wynika? Bo przecież dwóch największych producentów światowych jednostek morskich, czyli Korea Południowa i Chiny, zdominowały rynek. To skąd problemy u Koreańczyków?
Więc tak, budowa statku to jest proces wieloletni, nie? Czyli statki oddawane teraz były zamierzone w latach 2019 mniej więcej, no, proces 2-3-letni. I co się wydarzyło? No, w międzyczasie te jednostki były kontraktowane w tamtych latach po jakichś określonych celach. W międzyczasie nastąpił ten potężny pik wzrost cen stali z lat 2021, no, szczególnie w roku 2021. Statek to, koszty stali na statku to w różnych tam powiedzmy według różnych tych jest około 20% wielkości ceny statku, ale również są inne mechanizmy urządzenia, które też są ze stali, które też ma przełożenie na ich cenę. No i wiązało się to właśnie z ogromnym wzrostem kosztów produkcji, które ceny zakontraktowane nie pokryły tego. I teraz w tym momencie zamykane, kończone projekty, no takie wyniki finansowe. Stocznie mają pełne portfele zamówień wielomiliardowe i zapewne w najbliższych latach, o ile coś się nie wydarzy, będą te projekty kończone z zyskiem, no to w tej chwili te kończone w tej chwili w stoczniach koreańskich zamykają się potężnymi stratami.
No to teraz przejdźmy na rynek krajowy. No, końcówka roku. Można też podsumowywać trochę, jaka sytuacja w tej chwili w polskim przemyśle okrętowym.
No więc tak, przed polskim przemysłem okrętowym staje polski przemysł przed dużymi wyzwaniami i projektowymi. No jak już wspomniałem, zaczęła się dekarbonizacja światowych żeglugi i ta duża część istniejącej floty wymaga modernizacji, bo wymaga, no, te liczby, które podałem, zastąpienia, ale pozostała część wymaga modernizacji w celu ograniczenia emisyjności. No to jest specjalność stoczni remontowych, które są kluczową częścią polskiego przemysłu okrętowego. To jak już wspomniałem wcześniej, to błyskawicznej takiej rewolucji polegającej na jakimś szybkim wprowadzeniu napędów emisyjnych nie będzie, ale są rozwiązania techniczne, które redukują tą emisję. No pierwszy to jest taki pakiet poprawiania parametrów hydrodynamicznych jednostki, no poprzez optymalizację kadłuba, tam szczególnie tutaj jego dziobu, na przykład zastosowanie gruszek dziobowych, bąbelkowanie, czyli tam wytwarzanie otoczki z powietrza wokół kadłuba w celu zmniejszenia jego porów. No, zastosowanie tam dysz poprawiających sprawność napędową. No, według ekspertów ten cały pakiet poprawy parametrów hydrodynamicznych może nam zmniejszyć emisyjność o około 5-15%. Drugie to są rozwiązania, modyfikacja mechanizmów i urządzeń na statku, na przykład zastosowanie coraz mniej energochłonnych urządzeń, odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła, którego duża ilość jest wytwarzana na statku w trakcie pracy różnych urządzeń, zmniejszenie mocy silnika, prędkości podróży i tak dalej. No, hybrydyzacja jeszcze, czyli zastosowanie baterii w celu magazynowania nadmiaru mocy, no i inne. Według ekspertów te modyfikacje mechanizmów i urządzeń, tutaj jest rezerwa, możemy ograniczyć emisyjność o 5-20%. Trzeci pakiet to przebudowa napędów przez modyfikacje istniejących na statkach na napęd LNG, bio-LNG, metanol. I te wszystkie trzy pakiety to jest specjalność polskich stoczni, bo stocznie polskie te już od lat robią, stosują, potrafią. W Polsce jest ten know-how. Na pewno w tym obszarze będzie w najbliższych latach bardzo dużo pracy. Jest jeszcze czwarty pakiet, którego tym powiedzmy w jaki sposób w tej chwili raczkuje, to jest instalowanie na istniejących statkach systemów do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Tu też można ograniczyć emisję około 30%. i też tutaj swoją niszę na pewno znajdzie. Także tak króciutko podsumowując, ta część remontowa polskich stoczni przednio jest tutaj ogromna ilość pracy w najbliższym, tymi te perspektywy rysują się bardzo korzystnie. Drugi taki obszar, w który polski przemysł okrętowy wchodzi coraz szerzej, to są programy zbrojeniowe, dlatego że tutaj na świecie też panuje koniunktura. No wiadomo, teraz wiadomo, jaka jest sytuacja napięcia tutaj związane z wojną na Ukrainie, na Dalekim Wschodzie. Jest stocznie specjalizujące się w budowie okrętów na całym świecie, są też bardzo mocno zabukowane i teraz składane w nich zamówienia też są na coraz odleglejsze terminy i bardzo cieszy, że te polskie programy zbrojeniowe są realizowane przez nas w kraju. No tutaj tak króciutko program Miecznik, tutaj niszczyciele min klasy Kormoran, teraz program Delfin wszedł, coraz głośniej mówi się o programie Ratownik. Także jest to duża część, będą uczestniczyły polskie stocznie w różnych tutaj powiedzmy konsorcjach, ale cały czas przemysł okrętowy, który będzie miał z tego tutaj pracę. Polska jest również, no program budowy trzech promów i czwarty w opcji, to
na potrzeby już żeglugi cywilnej.
Dokładnie kolejny. Polska jest dużym producentem częściowo wyposażonych kadłubów i bloków okrętowych. I tutaj też eksperci obserwują silne ożywienie na rynku podróży wycieczkowcami. No w tym roku wszystkie były te główne linie te wycieczkowe były zabukowane, obłożenie miały w 100%. Wreszcie zaczęły zarabiać po przerwie spowodowanej COVID-em, kiedy stały na cumach w porcie i nie zarabiały. Oczywiście stawki frachtowe na przewóz innych towarów też w wielu obszarach są wysokie, a armatorzy, którzy są chlebodawcami stocznie zarabiają, a to przełoży się na nowe zlecenia dla stoczni. Także tutaj perspektywy dla stoczni są dobre. Pracy tutaj w najbliższym czasie nie zabraknie, ale te są wyzwania, te są problemy. No więc
ręce do pracy potrzebne.
Ręce do pracy, tak. Problemy kadrowe, to są problemy globalne, ale w Polsce również ręce do pracy potrzebne są. Tutaj jesteśmy w dialogu z władzami samorządowymi, naprawdę bardzo życzliwymi. Chcemy odbudować kształcenie dla przemysłu okrętowego. Będą tutaj podejmowane tutaj inicjatywy. Właśnie jestem tutaj świeżo po spotkaniu online z urzędem marszałkowskim. Będą wchodziły kolejne programy edukacyjne, w których tutaj chcemy uczestniczyć. Ale są jeszcze, ale to jest tylko część problemu, bo są jeszcze dwa inne główne wyzwania. No, jeden to jest inflacja. Czyli wysoka inflacja wiąże się z dużymi kosztami obsługi kredytów. Wiadomo, statki, budowa, przebudowa i tak dalej, to czy nawet dłuższe remonty jest kredytowana. I wysoka inflacja oznacza wysokie koszty obsługi takich kredytów. Nie? To jest jedno z wyzwań, które tutaj spotyka branżę. Drugie, no, bardzo wysokie koszty energii, które też tutaj dotykają branżę. Tutaj muszę powiedzieć tak, że ta ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen, która weszła 27 października 2002 roku, która ograniczyła maksymalne ceny energii do 785 zł za 1 MWh, no tutaj ona, jej treść zakłada, że ona była zaadresowana głównie do samorządów, podmiotów wrażliwych, małych i średnich firm. Dobrze, że właśnie małe i średnie firmy, której tutaj ogromna część polskiego przemysłu okrętowego, to jest właśnie ten rozmiar firm i one są objęte. Natomiast nie są objęte duże stocznie. A duże stocznie są chlebodawcami tych małych i średnich firm. My tu jako forum okrętowe, również inne organizacje wystąpiliśmy do przedstawicieli rządu, żeby również objąć duże stocznie. Bardzo tutaj pozytywną taką rolę pomocną odgrywa Krajowa Sekcja Przemysłu Okrętowego NSZZ Solidarność i jej przewodniczący pan Mirosław Piurek, który na wszelkich możliwych spotkaniach Solidarności z przedstawicielami rządu podnosił ten temat. Będzie niebawem, tydzień temu pan premier Mateusz Morawiecki, będąc w Gdańsku, zapowiedział taki program dla dużych stoczni.
Wsparcia związanego z energetyką.
Wsparcia. Tutaj muszę powiedzieć tak, taka mała dygresja, tych dużych stoczni, dużych zakładów nie ma dużo, to nie są jakieś potężne środki, które by tam rzutowały, ale te firmy są kluczowe dla całej branży, dla całej branży okrętowej, dlatego że one są tej branży dużym pracodawcą. Dwa firmy, te właśnie małe i średnie przedsiębiorca są często jedynymi kooperantami dla tych stoczni i dobrze byłoby, żeby taka pomoc została tutaj dla nas również udzielona. Wiem, że w tej ustawie, która była ustawie z 29 września, ustawa o zasadach realizacji programu wsparcia przedsiębiorców dla podmiotów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, tam nie był włączony przemysł stoczniowy. My występowaliśmy już na tamtym etapie do Ministerstwa Infrastruktury, żeby włączyć przemysł stoczniowy. No, odpowiedź była taka, że Komisja Europejska, to są środki pomocowe dla przedsiębiorstw, i Komisja Europejska nie uwzględniła tam przemysłu stoczniowego. No, wówczas my wystąpiliśmy do rządu, żeby w takim razie wystąpić do Komisji Europejskiej, żeby to włączyć. Wiem, że trwają prace nad przygotowaniem jakiegoś pakietu pomocowego. Mam nadzieję, że po świętach otrzymamy tutaj jakieś konkrety.
No i jeszcze, jak już mówiliśmy o pracownikach, którzy są jednym z wyzwaniem też naszego przemysłu okrętowego, i kiedy rozmawialiśmy z panem przed audycją, wyszedł temat kobiet na rynku pracy. O ile panie są w stanie uratować przemysł, między innymi okrętowy, przed brakiem rąk do pracy?
Tu może tak zacznę od takiej dygresji. Otóż studiując tej prasę w ubiegłym tygodniu natknąłem się na artykuł we Frankfurter Allgemeine Zeitung, który omawiał sytuację, znaczy omawiał udział kobiet w studiach na kierunkach ścisłych, nie? Czyli matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze i techniczne. I właśnie ta niemiecka gazeta jako taki wzór do naśladowania dla innych dała Polskę, gdzie w Polsce udział kobiet na tych studiach wynosi 40%. Polska jest tutaj światowym liderem. Niemcy mają 22%. Wymowa tego artykułu była taka, że Niemcy powinni brać przykład z Polski. Japonia ma około 15%. Ja może tak z moich, takie krótkie wspomnienie, z moich powiedzmy czasów, kiedy ja studiowałem na Wydziale Budowy Okrętów, na 120 przyjętych na pierwszy rok studentów były 3 kobiety, nie? czyli niecałe, powiedzmy 3%. Obecnie na Wydziale Oceanotechniki studiuje na 186 studentów 54 to są kobiety, czyli około 30%, a jeszcze wyższy jest na transporcie i logistyce, stanowi 40%, no średnio 35%. A więc tak na naszych oczach dokonała się taka rewolucja. Kobiety bardzo szeroką ławą weszły do tych przedmiotów technicznych, bez punktów za pochodzenie, bez parytetów. Jest to fenomen, jest to rzeczywiście fenomen. I ale to jest jedna rzecz, ilościowe. Mm-hmm. 1 grudnia tego roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej Okrętownictwa, na które też byłem zaproszony tam z tytułu członkostwa w Radzie Przemysłowej. I w trakcie tego posiedzenia wręczono nagrody studentom. No i co mi się rzuciło w oczy, że niemal 80% nagrodzonych to były kobiety.
Brawo.
Czyli nie tylko ilość, ale również jakość. I rzeczywiście branża powinna zmienić przede wszystkim tej spojrzenie i podejście do roli kobiet, bo to rzeczywiście może stanowić duże źródło kadry dla stoczni. Ja tylko taką jeszcze krótką informację podam. Otóż w ubiegłym tygodniu spotkałem się z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, którzy zorganizowali kurs i wyszkolili 20 kobiet w kierunku spawania i zgłaszały oferty pracy. No tutaj firmy podchodziły z dużą rezerwą. Kobieta, spawacz i tak dalej. I ten. Musimy zmienić tej percepcję. Kobiety weszły w ogromnie, bardzo szeroką ławą do zawodów technicznych i one mogą stanowić rozwiązanie tu naszych problemów. No, coraz bardziej kobiety przebijają się w stoczni remontowej, szybimi kierownikami projektów, a to jest jedno z najbardziej takich odpowiedzialnych stanowisk w stoczni. Są kobiety, na niektórych najbardziej zaawansowanych, najbardziej skomplikowanych projektach. Także okej, branża tutaj rzeczywiście musi się bardzo mocno otworzyć na kobiety, dlatego że one tego mogą stanowić tutaj pomoc w rozwiązaniu naszych problemów kadrowych.
Ja dodam tylko, że panie są kierownikami projektów suwnicowymi, zarządzają firmami logistycznymi, są szefami Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, a nawet, przypomnijmy, 18 maja ustanowiono Międzynarodowym Dniem Kobiet w Gospodarce Morskiej, a to wszystko po to, żeby zwrócić uwagę, że panie panie są, panie pracują w tych zawodach, sprawdzają się bardzo dobrze, a jeśli chodzi o spawanie, no to myślę, że to, że kobiety są bardzo precyzyjne w swoim działaniu, to jest tylko na plus. No niestety już nie zdążymy porozmawiać o tych niemiecko-chińskich zapędach, jeśli chodzi o nasze gdyńsko-gdańskie czy gdańsko-gdyńskie terminale kontenerowe, ale do tego tematu pewnie jeszcze będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był dziś Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.